I już prawie 13 minut po 12. Na Ukrainie państwo śledzą codziennie informacje o kolejnym dniu wojny, a więc tam walka trwa. Walka nie tylko w czołgach, samolotach, nie tylko na polu walki, ale także na kijowskich przedmieściach. Posłuchajmy dzisiejszej rozmowy z przedmieść Kijowa właśnie jak co dzień w rozmowie z Sandrą Soluk, Marina Stymanskaja.
Jestem w domu, sprzątam. Myję podłogi, kuchnię, miałam taką potrzebę.
Are you doing this alone?
Ktoś ci pomaga? Nie, jestem sama. Synowie przyjaciół musieli gdzieś pójść. A kolega jest, ale robi swoje rzeczy. Więc skoro nikt mi nie przeszkadza, bo ja wolę to robić sama, to jak medytacja. Wczoraj słyszałyśmy dzieci bawiące się na ulicy. Mówiłaś, że ich odwiedzisz. Poszłaś? Tak, był u nich jeszcze wujek. Na ulicy bawiła się dwójka synów. Starszy skakał po płocie. Rozmawialiśmy o tym, jak ważny jest sport. Mówił, o, ty też kochasz sport? Szczerze nie. Jestem raczej leniwa i gruba, ale lubię o tym rozmawiać. Powiedział, że będzie pływał w basenie i trenował capoeirę. To było miłe. Czyli myśli o normalnych czasach. Nie rozmawiałam z nim o wojnie. Jak się czujesz? Okej, mam dobry nastrój. Wczoraj znów myślałam, czy wyjechać, czy nie. Znowu zdecydowałam, że nie. Tu jest dużo do zrobienia. Nie mogę za dużo powiedzieć, ale rozmawiałam z przyjacielem z Majdanu. Protestowałaś tam. Oczywiście. I byłam wolontariuszką. Znamy się, a dziś trzeba być pewnym ludzi, kiedy się współpracuje. Rozmawialiśmy, robi bardzo ważne rzeczy i możemy sobie wzajemnie pomóc. W ubiegłym tygodniu przejął 10 kontenerów z pomocą z Europy i z Polski. I znowu przy tej okazji dziękuję Wam bardzo za wsparcie humanitarne i nie tylko. Ukraińcy naprawdę to doceniają. Nie ma na to słów. No ale czuję się dobrze, bo mamy nowy plan. Znajomy pomoże z kamizelkami kuloodpornymi. Mówisz, że trzeba uważać, komu się ufa przez szpiegów? Nie tylko. Niektórzy po prostu kradną pieniądze. Jest cicho teraz? Tak, raczej tak. Nawet w nocy było dość spokojnie.
15, prawie 16 minut. Jesteśmy po rozmowie z Sandry Soluk. Ona jak codziennie dzwoni o poranku do Mariny Stepańskiej. No i jutro znów zobaczymy, co działo się przez kolejny dzień, kolejną dobę, a więc jutro także około 12:15 połączenie z przedmieściami Kijowa. A teraz czas na naszą codzienną audycję.
W środku dnia.
W jaki sposób ogrzewamy nasze domy i mieszkania? Czy mamy więcej niż jedno źródło ogrzewania? Trwa obowiązkowa rejestracja źródeł ciepła, źródeł ogrzewania naszych domów, mieszkań, budynków. Dlaczego taki obowiązek? Kogo on dotyczy? Do czego mają służyć zebrane informacje? O tym wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiali. Jeszcze troszkę czasu na złożenie takich deklaracji, a deklaracje są, jak wspomniałem, obowiązkowe. A ostatnio słyszymy o znów bardzo złej sytuacji, jeżeli chodzi o jakość powietrza w Poznaniu. Poznań znalazł się wczoraj wśród miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie. W rankingu World Air Quality Index stolica Wielkopolski zajęła drugie miejsce. Pierwsza była Warszawa. Dzisiaj rano było nieco lepiej, bo pierwszy na liście był Pekin, a Poznań daleko, daleko, ale nie tak daleko, ósme miejsce w świecie, jeśli chodzi o zanieczyszczenia. No, brzmi to bardzo źle. Za smog w naszych miastach odpowiadają głównie piece, czyli to, co z kominów się wydobywa. Dlatego tak ważne są starania o likwidację źródeł ciepła, źródeł, które opierają się o stałe paliwa, czyli o węgiel głównie i także o drewno. No, problem w tym, że na przykład władze Poznania nawet nie wiedzą, ile takich piecy, ile takich kopciuchów jest w mieście. I między innymi dlatego W całym kraju trwa do lipca obowiązkowa rejestracja źródeł ogrzewania. Kogo dotyczy ten obowiązek? O tym zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń Damian Napierała.
Obowiązek zapisania się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku dotyczy każdego właściciela nieruchomości, bądź jeżeli nieruchomość jest zarządzana, na przykład mamy do czynienia ze wspólnotą mieszkaniową, to wtedy taką deklarację powinien złożyć w imieniu wszystkich członków wspólnoty zarządca tej nieruchomości. Generalnie tutaj w ewidencji umieszczamy wszystkie stosowane źródła ogrzewania, czyli na przykład deklaracje muszą złożyć również na przykład osoby, które zamieszkują na osiedlach mieszkaniowych, oczywiście w ich imieniu robi to zarządca nieruchomości, czyli na przykład spółdzielnia, ale również spółdzielnia podaje, czym dany lokal jest opalany, czyli na przykład mamy tutaj do czynienia z systemami centralnego ogrzewania, czyli ewidencjonujemy każdy rodzaj ogrzewania. Oczywiście ewidencja, jednym z celów powstania tej ewidencji jest właśnie zlokalizowanie wszystkich tych takich szkodliwych źródeł palenia, tak zwanych kopciuchów, bo też przyszłościowo i już też teraz to się dzieje, czyli będziemy wiedzieli, ile mamy takich nieekologicznych źródeł ogrzewania i też będziemy mogli wtedy budować taką adekwatną politykę antysmogową. Będziemy wiedzieli, komu trzeba pomóc i jak te programy formułować.
No więc takie rozwiązanie ma pomóc w walce ze smogiem, już nie takiej na chybił trafił, nie programami, które są skierowane do wszystkich i do nikogo, no bo wielkiej krytyce były poddawane te programy, które de facto były adresowane do tych, których stać było na wydanie dużej sumy, no i wówczas otrzymywali dopłaty. Teraz to ma się zmienić, to się zmienia. Na ile państwo odpowiedzą na tę prośbę, a ta prośba, przypominam, dotyczy obowiązku. Kiedy powietrze jest złe, tak jak było wczoraj, przypomnę, wczoraj Poznań na drugim miejscu w takim rankingu światowym miejsc najbardziej zanieczyszczonych smogiem. Kiedy są takie dni, Poznań wprowadza zakaz palenia w piecach na paliwo stałe, czyli właśnie zakaz palenia drewna, węgla. Tylko że i tak, mimo wprowadzania takiego zakazu, w wielu domach nadal można korzystać z kopciuchów. Kiedy, jak, to wyjaśnia, to tłumaczy Przemysław Piwecki ze Straży Miejskiej Miasta Poznania.
Posłużę się tutaj pewnym przykładem, ażeby to wyjaśnić. Sporo budynków ma dwa systemy grzewcze jednocześnie, które pracują niezależnie od siebie. Są to najczęściej kotły na opał stały, takie jak węgiel czy drewno opałowe, oraz drugi kocioł na gaz. I w takim dniu można używać tylko kotła gazowego, a nie tego opalanego paliwem stałym. Czyli zwolniony z tego zakazu będzie, zwolnione będzie to gospodarstwo domowe, czy ten właściciel, który ma tylko jedyne źródło ogrzewania, a mianowicie kocioł na opał stały. W przypadku ujawnienia używania kotła na opał stały przy innym, alternatywnym źródle ogrzewania, kontrolujący strażnik może ukarać właściciela nieruchomości mandatem nawet do 500 zł.
No więc i kary, i zachęty, co na państwa bardziej działa. Teraz, jak słyszymy, 3 miesiące zostały do obowiązkowego zadeklarowania, złożenia w ewidencji informacji o tym, jakie źródła ogrzewania mamy w naszych domach i mieszkaniach. A więc w jaki sposób ogrzewamy nasze domy i czy państwo mają więcej niż jedno źródło ogrzewania? To jest w tej chwili taka nasza sonda. Pytanie do państwa, czy państwo mają jedno, dwa źródła ogrzewania, czy jeśli dwa, to jedno jest tym paleniskiem na paliwo stałe, a więc do spalenia węgla, drewna. No tutaj z pewnością także kłaniają się wszystkie rozwiązania, które wprowadzane są nawet w nowoczesnych domach, gdzie pojawiają się kominki, a one też są źródłem spalania paliw stałych. To wszystko trzeba będzie zadeklarować, więc jak to wygląda w państwa przypadkach? Czy państwo, kiedy jest informacja o zakazie palenia paliwem stałym, rezygnują właśnie z palenia w piecu, w kominku, bo jest jeszcze to drugie źródło. No i trzy ważne pytanie, czy do państwa docierają te informacje o tym, że wprowadzono właśnie dzisiaj, to, tak jak wczoraj to było od rana, zakaz palenia w piecach węglem i drewnem. Czy do państwa te informacje w ogóle docierają? Bo potem można by się tłumaczyć, ale nie wiedziałem. To pewnie już administracyjnie nikogo nie obchodzi. Mandat można otrzymać. 61 865 4654. Zapraszam do rozmowy. Czy spodziewają się Państwo, że wprowadzenie takiego centralnego zapisu, centralnej ewidencji wszystkich źródeł ogrzewania w Polsce, bo tego to ma dotyczyć i tego to dotyczy, czy to sprawi, że wprowadzone zostaną takie programy, które pozwolą w szybszym tempie niż do tej pory zlikwidować te źródła emisji, niskiej emisji pyłów, dymu, smogu. 618654654. Pan Ryszard, ja jeszcze tylko zapytam, raz jeszcze to pytanie postawię, czy do Państwa docierają te informacje, że nagle Poznań wprowadza zakaz na dany dzień używania węgla drewna, czy to jakoś do Państwa nie dociera? Pan Ryszard i pan Ryszard, tak mi się tutaj wyświetla, więc obu panów Ryszardów mamy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
To który ma mówić?
Ten, który mówił teraz, o. Tak, pan drugi poczeka.
Dobra, znaczy ja akurat nie mam problemu, bo akurat nie, mnie to nie dotyczy, tylko...
Dotyczy pana o tyle, że też oddycha pan...
Tak, oddycham tak jak my wszyscy. I czuć było to, bo jeżdżę rowerem akurat. A to muszę powiedzieć, ale chciałem tylko powiedzieć, że po prostu najpierw to trzeba naprawdę zacząć wyłapywać te osoby, które naprawdę palą, bo proszę pojechać na działki. No przecież moja mama ma działkę na Przyrzutowskiej. Tam po prostu leci cała tablica Mendelejewa. Ja tam nigdy nie widziałem żadnego strażnika. I nie wiem, dlaczego, a ludzie naprawdę mają takie domki, to nie można powiedzieć, że z biedy tam mieszkają, bo mieszkają z cwaniactwa, po to, żeby nie płacić odpowiednich czynszów. Mają naprawdę takie domki, że wiele osób by zazdrościło.
Czyli pan mówi o tym, że kontrola niewłaściwa, czy też zbyt mała, tak?
Kompletnie nie działa, no ale kompletnie nie działa. No przecież jak się tam jedzie, to cóż czuć? Jeszcze oni się śmieją, bo nikt tam u nich nie był i nikt nikogo nie karał. I to na wszystkich działkach, jak przecież jest. Ja znam taką osobę, która mieszka, tak, no mieszka na tej działce, ale sobie zainstalowali klimę elektryczną, więcej może płacą i to też pokazuje, że to nie jest sprawa ubóstwa, tylko sprawa cwaniactwa. No po co ma wynajmować mieszkanie za parę, za grube pieniądze, kiedy może sobie płacić opłatę działkową i sobie mieszka. A w statutach pisze wszędzie, że nie wolno na działkach mieszkać.
No, a już tym bardziej, jak pan mówi o paleniu wszystkim.
Wszystkim, dokładnie.
Ta klima, to powiem, jeśli ktoś się nie interesował, to chodzi o to, że ona latem chłodzi, ale zimą grzeje.
Tak, dokładnie. To ta pani twierdzi, że tam prawie, że wygoda kosztuje, ale powiedziała, że nie widzi.
Dobrze, czyli pan Ryszard number one, kontrolujmy tak, bardziej. Dziękuję bardzo. W tych miejscach wydawałoby się nieoczywistych, czyli tam, gdzie teoretycznie ludzie nie mieszkają, a mieszkają. Witam pana Ryszarda. Przepraszam, że tak powiem teraz number two.
Dzień dobry.
Numer dwa. Ale dwa to też pięknie.
Tak. Wiem co, ja mam akurat kopciucha, nie?
Tak.
I wymienię teraz akurat, bo jestem w trakcie rozbudowy.
A właśnie, a korzysta pan z dotacji?
No, próbuję, bo ale mam akurat dom, że tak powiem, trzyrodzinny i dotacja tam nie chwytała, ale dobra, zamówiłem w zeszłym roku już tego piec na pelet, bo akurat tylko u mnie tak naprawdę na pelet w lesie.
No, ale to już jest tej nowej generacji, dozuje tam odpowiednią ilość paliwa, tak, tlen, powietrza i tak dalej.
Mam ten, teraz mam kopciucha, to prawda, wie pan co, kupuję, nie palę drewnem, tylko faktycznie brykiet sprawdzony, suchy, elegancki, takiego dostawcy. Ale niech powiem panu, że
ładny,
ludzie,
tak,
ale nie, jasne, ładny,
świeci się.
Robią podłogi i z tej trociny robią brykiet.
A, ten brykiet drzewny.
Tak, brykiet drzewny. Brykiet drzewny, tak, drzewny. I teraz niech pan zobaczy. Jak zacząłem kupować ten brykiet, on kosztował 450 zł tona. Dzisiaj, nie, bo jeszcze potrzebuję trochę, bo jeszcze raz po raz muszę przepalić.
No jeszcze chłodno jest.
Tak. Dziennie palę już tylko w nocy, na wieczór trochę i z rana, żeby ciepła woda była.
I nie teraz? Mam,
a teraz kosztuje już 1000 zł. 1000 zł kosztuje tona. I ten pelet, wszystko, jak patrzę, to takie ceny, że tak naprawdę no nie idzie ta ekologia i ten system tak naprawdę. Bo jeżeli wymienił, dobra, ja wezmę więcej pracy, zapracuję, kupię ten pelet, bo wiadomo, bo będzie wygodnie w ogóle. Ale są ludzie, którzy nie dadzą więcej, nie są w stanie więcej wziąć pracy i zapracować. I on wrzuci do tego pieca już byle co.
Czyli jedna kwestia to jest sama wymiana, a potem jeszcze zasilenie tego, brzydko mówiąc.
Zasilenie, bo tak naprawdę ja patrzę i patrzę ten brykiet, ten pelet tak samo. Niedawno kosztował parę stów, a teraz już chyba 1200.
Chociaż, panie Ryszardzie, to wszystko zaczyna wyglądać tak, że jak już się zainwestuje, bo do niedawna ta różnica była o wiele większa między cenami węgla, czy też drewna, czy brykietu drzewnego, a gazu. W tej chwili to jest tak, że przy wydajności takiego piecu na pelet, o którym pan mówi, gdzie to dozywanie jest precyzyjnie jest podawana mieszanka powietrza i to jest spalane bardzo, bardzo efektywnie, to de facto na samo paliwo pewnie nie wyda pan więcej, albo naprawdę,
mniej pewnie
tak, albo nawet mniej niż na węgiel. I tutaj już, jeżeli uda się pokonać tę pierwszą przeszkodę, czyli inwestycje w wymianę systemu grzewczego, no to już może się udać. Chociaż to
tak,
wszystko.
Ale no nie oszukujmy, że ten piec na pelet z montażem tak naprawdę to jest bardzo duży koszt.
No bardzo duży, dlatego też póki można, polecam, niech państwo się dopytują i dowiadują o te dotacje. Nie każdego to dotyczy.
Dotacje są od chyba zarobków, tak coś mi się wydaje, tak?
Nie jestem pewien, niekoniecznie.
No, ale chyba tak było. Ale dla mnie ta dotacja nie powinno być zrobione tak, że przelicznik, bo ja musiałem pity podawać żony, mój pit, po prostu ile zarabiamy na tej dotacji, tak było. No i teraz, jeżeli mamy wymienić, to zróbmy, że wymieniamy je równo, a nie znowu, że ten, co pracuje, że ja pracuję, wie pan, 14 godzin i więcej zarobię, no to temu nie damy, bo on jest po prostu pracuje, stara się, temu nie damy.
Część tych systemów nie ma uwarunkowań, jeżeli chodzi o zarobki. Być może, tak jak pan mówi, skoro pan musiał się z pitów rozliczać, to na pewno. Ale jest kilka tych programów. Niech pan walczy, niech pan szuka, bo jest o co, to są duże pieniądze. Na przykład wiemy, że w fotowoltaice nie było progu dochodowego. Tam były takie 5000, potem 3000 złotych dodatku. Może też państwo podpowiedzą, którzy już mają to za sobą, co pan Ryszard ma przed sobą.
I wie pani co jeszcze?
I poradzą panu Ryszardowi. Pan Wojtek już czeka, panie Ryszardzie, więc jedno zdanie na koniec.
A propos tych działek, nie? Mieszkam też, są niedaleko działki. I powiem panu, że na tych działkach tak naprawdę wbrew woli mieszkają bogaci ludzie. Ale jak pan tam wejdzie wieczorami czy cokolwiek, to tam spalają byle co. Autentycznie.
To już pan potwierdza wobec tego, to co mówił pański poprzednik. Dziękuję panu serdecznie. I tutaj poprzedni słuchacz apelował o kontrolę. Panie Wojtku, dzień dobry.
Dzień dobry.
12.30 Radio Poznań. Rozmawiamy o tym obowiązku także wpisania, podania do ewidencji źródła ciepła, źródła ogrzewania, które mamy, wszystkich źródeł ogrzewania, które mamy. To przypomnienie dla państwa. Panie Wojtku, proszę.
Dzień dobry. Ja chciałbym zadać jakiemuś fachowcowi jedno proste pytanie. Tak zwane ekologiczne spalanie ekogroszkiem, czym się różni od tak zwanych, znowu powiem, kopciuchów, gdzie też się spala węgiel dobrej jakości i na przykład drewno też się spala, które nagle jest zakazywane, a ekogroszek, który to jest ten sam węgiel, tylko jest jakby posortowany i jest sposób spalania inny, zgadza się. Ale przecież w tych kopciuchach tak zwanych można spalać też w sposób ekologiczny ten węgiel, i też uzyskać odpowiednio.
Pewnie różnica jest taka, panie Wojtku, że te piece nowej generacji, one wymuszają, mają taki sposób spalania, który już zakłada jakąś wydajność, tak, spalenia, efektywność spalania. No a w zwykłym piecu ta efektywność jest mniejsza, ale przede wszystkim zależy od tego, w jaki sposób ktoś pali. No i to już jest duża dowolność, tak? Co, w jaki sposób, jak to się załaduje, ile dymu się wpuści w atmosferę, ile z tego się spali, a ile wyemituje. I tutaj chyba głównie o to chodzi.
Tu problemem jest w tym momencie ten dym, który idzie z komina. Mm-hmm. Ja na przykład zauważyłem, że jak się spala w kopciuchu w sposób ekologiczny, czyli od góry się zapala i wolniutko się to spala, to w ogóle prawie nie ma dymu. Tak samo jak od piecy na ekogroszek. A w ogóle słowo ekogroszek dla mnie jest śmieszne. No. To przecież To jest węgiel, taki sam, tylko rozdrobniony, jeszcze raz to powtórzę.
Tak, tak, to już kwestia nazwy i jak to się sprzeda, prawda?
I ta cała nagonka to nie jest taka całkiem normalna, ponieważ na świecie absolutnie nikt na to nie zwraca, na większości krajów nikt na to nie zwraca uwagi, a przecież globalnie patrząc, to u nas nagle mają być kary, nie wiem dlaczego. Przecież jest prosta sprawa. Zróbmy tani gaz i nie będzie problemu.
No akurat trafił pan w tym momencie w tani gaz. No, no niestety, właśnie widzimy jak jest. Ale być może w związku z tym należy się spodziewać jakichś rozluźnień tych obostrzeń, które są przewidywane. A będę o tych obostrzeniach jeszcze mówił, bo mamy uchwały Sejmiku Wielkopolskiego, które zakazują już palenia od najbliższych lat w takich źródłach ciepła, które nie są bardzo, bardzo mocno wpisane w ten certyfikat pieców tam którejś kolejnej, piątej, szóstej czy siódmej generacji. Proszę słuchać, bo jeszcze będziemy o tym mówić. Dziękuję bardzo. Panie Tadeuszu, dzień dobry.
Witam serdecznie. No mam troszeczkę tutaj pretensje do mediów, bo takie nakręcanie ludzi i robienie wody z mózgu typu kopciuchy, ekogroszek, to my paląc w piecach powodujemy pyły w mieście i tak dalej. Pytam się procentowo, ile jest pieców kaflowych na przykład na węgiel czy na drewno, a jak się to ma w stosunku do liczby samochodów w mieście i innego rodzaju ekologii, przemysłu i tak dalej. Bo my jako mieszkańcy mamy oszczędzać, mamy być ekologiczni, gdzie no, w najmniejszym stopniu nas stać na to. A firmy, które stać, wykupują sobie jakieś tam emisje, coś tam i nie stosują się do tego. Słyszę wczoraj bodajże czy dzisiaj w radiu, że Europa sprowadza ileś tam 40 ileś procent węgla od ruskich. No pytam się kto? No nie mamy palić. Europa zabrania palenia węglem, a sami sprowadzają. No to kto z kogo tutaj robi idiotę? To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mają być dotacje do nieekologicznych pieców i tak dalej, to już dawno producenci te dotacje, że tak powiem, sobie przywłaszczyli, w cudzysłowie oczywiście, bo podnieśli ceny tych pieców i po prostu ktokolwiek będzie chciał w tej chwili kupić, no to ta dotacja to jest pikuś w porównaniu z tą ceną tego urządzenia do ogrzewania.
Krótkie pytanie,
zimy,
panie Tadeuszu.
Zimy mamy lżejsze.
Panie Tadeuszu, pan ma jedno czy więcej źródeł ogrzewania?
Ja mam piece kaflowe, bo mieszkam w komunalnym mieszkaniu i mam piece kaflowe.
Czyli kilka źródeł takich na
mnie
węgiel.
Mnie po prostu cały tydzień nie ma. Zimą owszem, tam przepalę w sobotę, w niedzielę, ale cały tydzień nie palę. I nie palę tak, że wsypuję tam, nie wiem, węglarkę węgla i te kłęby dymu się walą i nie idzie ten. Trzeba dokładać mniej, trzeba po prostu umieć palić.
Dobrze,
a teraz, jeszcze sprawa z innej beczki. Słyszę, ale bardzo aktualna, na temat wojny na Ukrainie. Słyszę tylko, co się dzieje w miastach, jak bombardują, jak ten. Ja chciałbym usłyszeć informację, czy rolnicy ruszyli w pole na Ukrainie, czy zasieją zboże, żeby był chleb.
Panie Tadeuszu, dziękuję już uprzejmie. Bardzo ważny temat. Wczoraj o tym wspominaliśmy w audycji południowej i pewnie jeszcze ten temat będzie się przewijał. Dziękuję panu serdecznie, kłaniam się. Ja tylko a propos tego, co pan Tadeusz mówił, jednak podkreślę, że w miastach, w miejscowościach największym problemem jest ta niska emisja i to właśnie niska emisja, która ma swoje źródło w piecach. To widać nawet w najnowocześniejszych miejscach, gdzie jest bardzo dużo nowych budynków, ale są starsze dzielnice, gdzie przewaga jest właśnie tych pieców węglowych, jeszcze niewymienionych. I proszę spacerować sobie po takich dzielnicach. Już każdy powinien no, na własnej skórze poczuć, czym jest ta niska emisja i spalanie węgla drewna. To nie chodzi o krytykę, ale chodzi o stwierdzenie faktów i ta ewidencja, o której mówimy, ma pomóc opracować program właśnie likwidacji, jak rozumiem, także wsparcia tych wszystkich, którzy będą likwidowali te stałe źródła ciepła ogrzewanego paliwem stałym. Oby tak było. Pani Teresa, pan Stanisław, witam państwa serdecznie. Pani Tereso.
Już jestem na antenie.
Tak.
To dla mnie trochę niepojęte jest. Bo nie jestem w ogóle za słowami pana przedmówcy mojego. Proszę pana, ja już jestem starszą osobą i wie pan co, kiedyś w każdej kamienicy, pamiętam wiele, kiedyś w każdej kamienicy była kotłownia i każdy ogrzewał swoją kamienicę. Dzisiaj jednak dużo ludzi korzysta z tych tam ciepłowni.
Z ciepłowników miejskich.
Tak, tak.
I
wie pan co, to mi nie przemawia, że ten smog to jest pochodzący z dymów, które my palimy. Ja mam dwa źródła, ja mam akurat dwa źródła. Korzystam z gazu w tej chwili, ale to naprawdę nie przemawia mi. To no nie zgadzam się absolutnie z tym. Kiedy wszędzie dymy wychodziły z kominów, w każdej kamienicy, jak mówię, każda kamienica
kiedyś,
miała
kiedyś nie mierzono kotłownię. Tego. Było pomiarów też. To tylko tak sobie mówię. Pani Teresu, pani wie, że pani ma obowiązek, znaczy, że wszyscy mamy obowiązek zgłoszenia tych źródeł ciepła. Pani to zrobiła? Będzie
ale
pani to robiła?
I wracam do tego, co ten pan mówił. Po co nam ten ruski węgiel tutaj?
No, sprawa bardziej skomplikowana. Jak słyszymy, właśnie. Unia Europejska na razie nie chce wprowadzić embarga na import,
a
w Polsce importuje się również, co firmy prywatne importują, bo mają prawo. Dobrze, pani Tereso.
Dwaj panowie na początku to mówili, to im wszystko przeszkadza, że ktoś tam opala te
ogródki działkowe. Tak. Pani Tereso, pozdrawiam serdecznie. Tak dajmy głos panu Stanisławowi. Pani Teresa nie przyjmuje do wiadomości, że niska emisja pochodzi z pieców na paliwo stałe. A pan Stanisław, dzień dobry.
No witam serdecznie z najczystszego miasta w Polsce. Na północy, zielono, na zielono cały czas, pogoda piękna, także nie odczuwam tego złego powietrza. Co do opalania, no mam i gaz i kominek. Kominkiem już nie palę 2 lata, ale jeśli ten gaz będzie szybował dalej do góry tak jak szybuje, to nie wykluczono, że od przyszłego roku będę palił tylko kominkiem. Mhm.
I teraz od razu wpadnę w słowo, bo wie pan, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę, że w którymś momencie nawet takie palenie w kominku będzie zakazane. I stąd też te informacje, które zgłaszamy obowiązkowo w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, no, będą mogły posłużyć do kontroli naszych mieszkań.
Niech kontrolują, niech każą, szczególnie emerytów, bo emeryci przez tą pandemię i tą wojnę na Ukrainie tak dostali, popali, że szkoda gadać.
Czy
tak,
spodziewa się pan, że wobec tego może dojść do rozluźnienia tego prawa, które wprowadzono już uchwałami na przykład sejmiku i może ten czas zostać przedłużony i czy powinien zostać prolongowany?
Wprowadzenie tego to jest bzdura moim zdaniem, bo przede wszystkim nie kopciuchy kopcą, tylko urzędy miejskie, centralne, to oni kształtują politykę społeczną i oni wpływają na to, czym palimy i co robimy. Jeśli będziemy dalej najbiedniejszym społeczeństwem w Europie, to ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli palić tylko i wyłącznie gazem. To jest jakaś bzdura totalna, nierealna i w ogóle chyba na głowie postawione. No. Zarabiajmy tak jak w dobrych państwach Unii Europejskiej no i kończymy z jakimkolwiek innym paleniem. Do tego wszystkiego dochodzą nam jeszcze inne źródła, takie chociażby jak samolot kołujący na pas startowy w tym momencie spala 200 litrów paliwa. Kołując na pas startowy, ja nie mówię o locie. Jeśli udrożnimy ruch w mieście i przestaniemy się zatrzymywać bez sensu na najróżniejszych skrzyżowaniach, na garbach, niegarbach i tak dalej, to zanieczyszczenie powietrza spadnie, no ja podejrzewam, o 10-15% co najmniej.
Nie zmienia to faktu, panie Stanisławie, że dni, kiedy jest najbardziej zanieczyszczone powietrze, na przykład w Poznaniu, to są te dni, gdzie wciąż pali się w piecach, które charakteryzują się ciśnieniem pewnie niskim, takim przytłaczającym i przede wszystkim bezwieczną pogodą. I to sprawia, że wówczas ten smog zalega w mieście.
Wszystko zgoda, tylko kiedyś jak projektowano miasto, budowano czy tam stawiano budynki, to była tak zwana róża wiatru brana pod uwagę. Kierunek, z której strony miasto zostaje oczyszczane, dostaje się świeże powietrze i to wszystko jest przewietrzane. Dzisiaj tereny zielone zabudowujemy, na potęgę zabudowujemy i to blokami takimi jeden na drugim, betonujemy wszystko dookoła. Ja się pytam, jak to powietrze ma być oczyszczane, jak to powietrze ma krążyć przez to miasto, skoro robimy wszystko przeciw temu, co nasi dziadowie, ojcowie, że tak powiem, przewidywali, wprowadzali i pilnowali tego. No,
a próbujemy to rozwiązywać to, jak rozumiem, punktowo w innych obszarach, jak pan mówi, a nie całościowo. Dobrze, no, panie Stanisławie, podziękuję panu serdecznie za wypowiedź, kłaniam się. A propos tego właśnie, czy to spalanie jest najbardziej szkodliwe, czy nie, korzystając z tej bazy danych, ewidencji źródeł ogrzewania, o której mówimy, na pewno funkcjonariusze będą mogli sprawdzać, w jakim domu znajdują się dwa źródła ciepła i będzie można podczas takiego zakazu wprowadzanego doraźnie interweniować i kontrolować. Szacunkowo na terenie Poznania jest 20 tysięcy pieców na węgiel i drewno. Jeżeli wyłączenie chociażby jednego źródła emisji mogłoby nastąpić, to już ma znaczenie. No, mogłoby się wydawać na 20 tysięcy jedno, dwa źródła emisji wyłączone. Jakież to znaczenie? O tym mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Z jednej strony wiadomo, że jeżeli jedna osoba pali w piecu czymś, co zanieczyszcza powietrze, to praktycznie rzecz biorąc może to zniweczyć aktywność reszty osób, która o jakość powietrza dba, spalając coś, co nie emituje smogu. I w tym miejscu można powiedzieć, dobrze, to wszyscy palmy w piecach i w ogóle się tym nie przejmujmy. Tak? I to jest taka ścieżka, w której praktycznie rzecz biorąc nie da się zrobić nic. Natomiast druga ścieżka jest taka, że w zasadzie każdy dymiący komin jest zagrożeniem i prędzej czy później musimy usunąć te dymiące kominy z naszej przestrzeni, inaczej będziemy wciąż oddychać zanieczyszczonym powietrzem. Oczywiście jest tak, że jak dymi 10 kominów, to zanieczyszczenie jest zdecydowanie większe niż jak dymi jeden komin. Ale proszę pamiętać, że ten jeden komin też zanieczyszcza powietrze i te substancje wydobywające się z tego komina są tak samo trujące jak te z tych 10, które działają lub też wyłączają. Także tu mamy sytuację dość jasną. Każdy komin dymiący powinien być usunięty z naszej przestrzeni. Oczywiście to nie jest prosty problem. My wiemy o tym, że to jest problem związany, czy ma podłoże społeczne. Drugie też ma podłoże ekonomiczne. Często spalamy coś, co jest tańsze, szkodliwe dla środowiska, dlatego że po prostu jest taniej. I oczywiście pytanie o tak zwane ubóstwo energetyczne. Natomiast jedno jest pewne. Każdy dymiący komin jest szkodliwy. Rzeczywiście spadnie nam stężenie tych zanieczyszczeń, natomiast natura niestety zrobi coś takiego, że nawet ten jeden dymiący komin, jeżeli powietrze będzie zalegało, stało, tak jak dzisiaj w nocy, no wywoła nam duże stężenia i będziemy musieli wszyscy tym oddychać.
No i taki jeden komin w okolicy można wyczuć. No to tyle, jeżeli chodzi o oddziaływanie tylko na zmysły, nie mówiąc już o zdrowiu i o tym, co wdychamy. 618-654-654. Pan Marcin?
Dzień dobry.
Panie Łukaszu, pan się rozłączył. No trudno. Panie Marcinie, proszę bardzo.
No, dzień dobry, witam. Ja jestem trochę zażenowany tymi wypowiedziami wcześniej, mówiąc, że kiedyś się paliło, kiedyś się tam spalało i nie było problemu.
Tak, kiedyś każdy dom i każde mieszkanie było na paliwo stałe, państwo mówią. I w związku z tym, w czym problem?
Wszyscy ścieki odprowadzali do wody, później to i też nie było problemu. Okej. Natomiast ja uważam, że powinno się stosować bardzo gdzieś tam drastyczne kary w tej chwili za stosowanie jakichś starszych rozwiązań, które są już nieekologiczne.
Ale panie Marcinie, od razu wpadnę w słowo, bo także słuchacze mówili w naszej audycji, że no, co z tymi, których nie stać na wymianę, a co dopiero jeszcze na jakieś kary drastyczne?
To znaczy tak, kary tak, no bo ten system już, znaczy to promowanie już jest dosyć długo, tak? Natomiast z jednej strony kary, z drugiej strony dotacje, na przykład 50% wartości poniesionych kosztów, żeby zachęcić do zmiany tych źródeł. Natomiast podejście takie mentalne, że nie będę zmieniał, bo tak się paliło i tak się kiedyś robiło i tak będę robił, to jest kompletny idiotyzm, tak?
Nie akceptuje pan takiej postawy.
Nie. No skąd biorą się te wszystkie choroby nowotworowe i tak dalej? No wystarczy przejechać sobie wieczorem, szczególnie w takiej pogodzie, jak jest teraz, kiedy jest w nocy zimno, jak to wszystko wygląda. I czym się oddycha, tak? Że nie można oddychać, tak? Trzeba maski zakładać, które są na koronawirusa, żeby można było przejść przez ulicę. Także ja jestem za tym, żeby karać i żeby te kary były faktycznie stosowane i jednocześnie połączyć to z systemem większych dotacji, są w tej chwili, bo tam 5000 czy 3. To są jakieś znikome.
Proszę słuchać,
tak?
Bo być może będzie to jakaś zachęta dla państwa. Ja mówię, że dla pana Marcina, bo pan pewnie już ma te sprawy uregulowane,
znaczy,
skoro pan tak się wypowiada.
Ja mam zmienione na gaz, w tej chwili zmienione na pompę ciepła, jeszcze bardziej ekologiczną formę, także...
I tutaj w tych właśnie działaniach, o których pan mówi, te dotacje mogą być bardzo dużo, nawet kilkadziesiąt tysięcy i proszę, niech państwo słuchają, bo być może uda się także państwu sięgnąć po te pieniądze. Panie Marcinie, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jasna deklaracja pana Marcina. Pan Darek.
Dzień dobry.
Witam.
Temat jest drążony od paru lat, bo słucham was parę
tak,
lat.
Tak, w najróżniejszy sposób. Teraz mamy pod kątem obowiązku podania źródeł emisji.
To super. Panie dyrektorze, sprawa powinna być rozwiązana to odgórnie, już dawno.
No być może to jest ten krok ostateczny. Przepraszam, bo żeby słuchacze, którzy włączają się, wiedzieli, być może to będzie takim krokiem do rozwiązania jakiegoś całościowego, bo centralna ewidencja emisyjności budynków ma zawierać wszystkie informacje o wszelkich źródłach ciepła, czy też ogrzewania w naszych domach, bo mamy obowiązek do 3 miesięcy jeszcze, zdaje się, nam zostało zgłosić takie źródła i wówczas będzie można i kontrolować, i planować być może dotacje, czy wdrażanie kolejnych programów. Teraz już panie Piotrze oddaję głos.
Halo, jeszcze
panie Darku, oddaję głos. Tak.
Panie dyrektorze, no tak jak mówiłem, no odgórnie to ustalone wszystko, budowane nowe domy, czy cokolwiek. Ja budowałem dom 20 lat temu w centrum miasta, dostałem typowy nakaz, że tylko gaz. Mamy kominek, ten komin kupaliśmy tylko raz, powiem szczerze, bo niestety jakby wszyscy sąsiedzi zaczęli palić, a w centrum miasta to jest masakra już. Nawet z panem Rzyskim reportaż robiliśmy kiedyś tutaj.
Czy pan sam się powstrzymuje, mimo żeby mógł pan zapalić, to nie?
Panie dyrektorze, bo to jest tragedia. Wieczorem to nie ma czym oddychać i też tak idąc na spacer, panie dyrektorze, no widać skąd ten dym się wydobywa. No niezamożni ludzie po prostu, a też nie tylko węglem palą. Panie dyrektorze,
no,
bo jest cała, tak jak mówił tu na początku pan, tablica Mendelejewa, a jeszcze jeśli chodzi o ekonomię, no z tym węglem ruskim to powiem szczerze, my też produkujemy broń i wysyłamy broń i ta broń zabija, więc tu by trzeba było się właśnie zastanowić gospodarczo o tym, bo naprawdę no możemy odczuć to bardzo możemy odczuć, więc wojna wojną, ale no ekonomia ekonomią i gospodarka gospodarką. No jest tragedia, ale tak jak mówię, no też produkujemy broń, wysyłamy, ludzie giną, więc tu trzeba to po prostu rozważyć, a nasze społeczeństwo ubożeje i będzie jeszcze bardziej ubożało.
Pan Darek, bardzo dziękuję. A teraz pan Piotr.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja osobiście mam dom, ogrzewam go gazem. Zauważyłem, że zimą, nie, że tam więcej idzie tego gazu, bo on jest po prostu mniej kaloryczny, no nie ma się co oszukiwać. Tam termiki się kręcą, ale tej kaloryczności nie ma. Nie słyszałem audycji od początku, ale ja tak się zastanawiam, kiedyś były tylko pojazdy szynowe spalinowe, czyli były lokomotywy, zwykłe, taka lokomotywa. Ja mieszkam tam w Obornikach, kiedyś pytałem pana tego kolejarza, ile pali. On powiedział, że na trasie od Poznania do Szczecinka, sobie proszę wyobrazić, od 6 do 8 ton węgla. A ile tych kursów było w ogóle w Polsce?
Nie, no dobrze, nie, ale już teraz nie mamy. Mamy tylko zabytkowe ciuchcie.
A z tymi karami też nie zgodzę, bo wiem, że badanie kosztuje około 600 zł, czym ludzie palą w piecach. Na mandat maksymalny można dać 500. Więc w sumie, no, jeżeli byłyby wysokie te mandaty, no może by to ludzi jakoś tak się zastanowić.
No ale wie pan, sama nieuchronność by sprawiła, że pewnie ludzie by się powstrzymali przed paleniem przynajmniej byle czego.
Byle śmieciami.
Panie Piotrze, pan już zgłosił, czy będzie pan zgłaszał źródło ogrzewania w centralnej ewidencji?
Jeszcze nie zgłosiłem, ale no wiem, że to muszę zrobić, ale ja mam tylko na gaz. Znaczy mam już kominek powszechnym, ale sporadycznie tam po prostu jakieś popołudnie, sobotnie, niedzielę. No, będzie trzeba zgłosić oczywiście.
Będzie trzeba, żeby mogli pana skontrolować.
Ale tylko drewnem. Niczym więcej nie pada.
Dobrze, pan Piotr Sobornik, bardzo panu dziękuję. Zaraz kolejna rozmowa z państwem. A skoro państwo mówią o tych dotacjach, to przypomnijmy, że poznaniacy mogą wymienić stary piec w programie Kawka Bis. Co prawda przez lata było sporo różnych uwag krytycznych także, ale mieszkańcy całego województwa z kolei mogą korzystać z rządowego programu Czyste Powietrze. W przypadku termomodernizacji budynku, likwidacji pieca na węgiel i zakładania jeszcze dodatkowo ekologicznego źródła ogrzewania, to dofinansowanie może sięgnąć nawet, to wspominałem, kilkudziesięciu tysięcy, nawet prawie 69 dokładnie tysięcy złotych i zainteresowanie jest cały czas duże. O tym mówi prezes Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jolanta Ratajczak.
Wielkopolska obejmuje 8% strumień klientów, który w tej chwili przekroczy już 400 tysięcy w Polsce. Nie tylko liczba klientów tutaj jest przez nas obstawiana, mówiąc kolokwialnie, na poziomie 8%, ale również i możemy pochwalić się, że również i na tym samym poziomie mamy ilości przyznań, decyzji o dofinansowaniu i również wypłat. Wygląda to w województwie wielkopolskim w taki sposób, że już wnioski, które złożyli nasi klienci, mają kwoty ponad 500 milionów. Szanowni Państwo, powiem może inaczej, 500 milionów. 440 milionów to jest to, co Zarząd Wojewódzkiego Funduszu już przyznał jako dofinansowanie poszczególnych przedsięwzięć. No i ponad 200 milionów wypłat. To już jest wbudowane w województwo wielkopolskie i tworzy efekt ekologiczny. 400-tysięczny beneficjent, pani Iwona z miejscowości Opatów w gminie Łęka Opatowska, dla swojego przedsięwzięcia uzyskała maksymalny poziom dofinansowania i realizuje przedsięwzięcie, które dotyczy w pierwszej kolejności termomodernizacji obiektu mieszkalnego, wymiany źródła ogrzewania tego budynku i zastąpienie tradycyjnego źródła na paliwo węglowe poprzez pompę, nowoczesne urządzenie, pompę powietrzną tak zwaną, która jest urządzeniem zeroemisyjnym. No i na dodatek po prostu, żeby tutaj kompensować zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, budowa instalacji fotowoltaicznej.
No więc jak się człowiek zakręci odpowiednio, może to sobie zaplanować, to jak słyszymy, nawet 69 tysięcy dotacji można otrzymać, to pewnie nie tak mało. Pan Marcin?
Tak, witam.
Dzień dobry, zapraszam do rozmowy.
Ja tak trochę dwojako. Razem chciałbym powiedzieć o kwestii starych domów, ale też o kwestii nowych, także tak szybciutko.
Proszę bardzo.
Jeżeli o stare budownictwo chodzi, to myślę, że tutaj trochę kwestia ekonomiczna ma wygląd. Weźmy pod uwagę, że jednak no, biorąc pod uwagę ostatnią sytuację, no widzimy co dzieje, ceny gazu rosną, a jednak mimo wszystko w takim piecu, no powiedzmy sobie nieekologicznym, można przepalić drewnem czy węglem.
Chociaż drewno no i węgiel też dużo, bardzo, bardzo
no,
dużo.
Ale jest to na pewno jeszcze na tą chwilę, jeżeli chodzi o drewno, wydaje mi się najtańsze źródło ogrzewania. No
i nawiązał pan, panie Marcinie, mówiąc o tych starszych domach z systemami starszymi ogrzewania i niedocieplonymi, do tego, co mówiła przed chwileczką pani prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo ona mówiła, że właśnie takie kompleksowe docieplanie, wymianę okien i pieca plus jeszcze fotowoltaika może dać możliwość skorzystania z kilkudziesięciu tysięcy złotych dotacji.
Tak, natomiast to jest, jeżeli chodzi o stare budownictwo, to ja bym miał tyle, natomiast no buduję się akurat teraz, jestem na etapie wyboru źródła ciepła, w zasadzie wybrałem już to źródło ciepła.
I to będzie?
No, jakby tutaj i tu pompa ciepła.
Czyli prąd i pompa ciepła.
Tak, natomiast cały czas byłem skierowany ku gazowi, mimo wszystko jednak. Mhm. Ale planowany jest gdzieś tam program Moje Ciepło, prawdopodobnie niby jest zapowiadany na przełom marca, kwietnia, pierwszego, drugiego kwartału, no więc tak by to wychodziło. No i do tego czasu jeszcze zastanawiałem się nad gazem, bo byłoby to tanie rozwiązanie. Natomiast no, w związku z obecnymi cenami gazu, no ja mieszkam akurat tutaj w okolicach Buku, no tam ceny strasznie poszły do góry. Jak teraz wezmę sobie pod uwagę wykonanie instalacji gazowej, której nie muszę robić w przypadku pompy ciepła, dodatkowo zainstalowałem panele fotowoltaiczne, no to na tą chwilę jest chyba najtańsze źródło ciepła, biorąc to pod uwagę ich stopa zwrotu, że tak powiem, nawet tych paneli do tej pompy ciepła jest dużo krótsze niż montaż samych paneli. Natomiast uważam, że jest za mało systemowych rozwiązań, dotacji dla nowo budowanych budynków.
Krótko jeszcze mówiąc zatem, czy panu się udało skorzystać z jakiejś dotacji? A propos ogrzewania?
Na tą chwilę jeszcze nie. No mam nadzieję, że ten program Moje Ciepło wejdzie w życie i będzie można z tego korzystać. Tam jest to prawda warunek, że dom musi spełniać klasę energetyczności 63 W na metr kwadratowy chyba na rok.
No to są te przepisy obecnie tak, obowiązujące nowe budynki.
I zwrot jest inwestycji do 30%. No czyli w zależności od tego, jaką pompę się tam zainstaluje, czy to powietrze, woda, czy powietrze, grunt, to nie ma to znaczenia.
Czy powietrze, najbardziej popularne ostatnio.
Tak, ale warto inwestować na pewno w źródła odnawialne, źródła energii. To jest, myślę, jedyny kierunek słuszny, tak samo fotowoltaika.
Dziękuję bardzo.
Nie ma tutaj ukrywać,
kropka.
Że to jest to problem.
Kropka, dziękuję ślicznie. I króciutko, kto jeszcze do nas dzwoni?
Halo? Dzień dobry, panie Jacek.
Panie Jacku, proszę bardzo. Już króciuteńko.
Panie redaktorze, nasłuchuję się tej audycji. wszyscy ładnie, pięknie opowiadają. Tylko ja się pytam, jaka jest rzeczywistość. Powiem szczerze, siedzę troszkę w tych obliczeniach i teraz tak, żeby założyć pompę ciepła i żeby ogrzać mieszkanie, trzeba mieć około między 8 a 10 tysięcy kilowatów rocznie. Jest to kwota około 8 tysięcy złotych. Plus założenie pompy ciepła, plus założenie paneli, jest to kwota powiedzmy ponad 100 tysięcy, żeby założyć pompę ciepła i panele fotowoltaiczne. Nikt o tym nie mówi. Następna rzecz, mówimy o źródłach energii ekologicznej, nieekologicznej. Mamy piece na pelet. Czy ktoś powiedział, że pelet jest rakotwórczy? Nikt. Nikt nie powiedział, że pelet jest rakotwórczy.
No dobrze, i wobec tego, montują, czym pan grzeje, tak, czym pan będzie grzał? Króciutko, pół minuty pan ma.
Ja palę wierzbą energetyczną.
O, wspaniale.
I teraz powiem tak, ma być zakaz palenia wierzbą energetyczną, bo to jest biomasa. Nasze państwo kazało sadzić wierzbę energetyczną na biomasę do palenia. W tej chwili jest zakaz tego. Ja się pytam, gdzie jest ekologia? Wierzba energetyczna jest to źródło odnawialne. Nie wolno tym palić. Węglem nie wolno palić. Poczekajmy jeszcze 10 lat, gaz też będzie zakazany. I na końcu się okazuje, prosty przykład mamy. Obserwuję ci, co zakładają wiatraki.
Panie Jacku, zostajemy z tym pytaniem, bo już musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Jacku. Przepraszam najmocniej, ale musimy kończyć. To jest ważna kwestia, na pewno do tej kwestii wrócimy. Co można było, a czego teraz już nie można. I jeszcze na koniec o rejestrowaniu źródła ogrzewania. Apel do poznaniaków, wicedyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń Damiana Napierały, który podkreśla, że wciąż zbyt wiele deklaracji nie wpłynęło, a mamy na to jeszcze 3 miesiące.
Jeszcze to nie jest taki satysfakcjonujący wynik. Szacujemy, że takich deklaracji powinno być złożonych około 65 tysięcy, a na razie takich deklaracji wpłynęło około 12 tysięcy. Więc jeszcze spora liczba tych deklaracji do złożenia. Przeszło 3 tysiące, prawie już 4 tysiące takich deklaracji zostało złożonych bezpośrednio w Poznańskim Centrum Świadczeń. Obowiązek mamy do końca czerwca, czyli do 30 czerwca taka deklaracja powinna być złożona.
Warto więc o tym pamiętać. To jest obowiązek. Przewidziane są nawet jakieś kary, jak państwo słyszą. www.radiopoznan.fm. Zachęcam do dalszej dyskusji. Obiecuję, że ten temat, który został na końcu przez naszego słuchacza poruszony, a mianowicie zmieniającego się prawa wobec tego, co jeszcze do niedawna było dozwolone, będziemy jeszcze poruszać. Tomasz Jędraszczak, kłaniam się. Krzysztof Jankowski z państwem pozostaje już za chwileczkę serwis.